Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy, czcicieli Matki Najświętszej. Po raz kolejny, w pierwszą sobotę miesiąca, stajemy u boku Matki Najświętszej. Dziś rozważać będziemy pierwszą tajemnicę światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy przyszedł Jezus do Galilei nad Jordan, do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębice i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Bracia i siostry, niewinny Jezus przyjmuje oczyszczający chrzest, jak jeden z grzeszników. W ten sposób objawia już na początku swej publicznej działalności, że przychodzi do grzeszników, że ich los nie jest mu obojętny. Bóg Ojciec wskazuje na Niego jako na Tego, w którym ma upodobanie, zapraszając również nas do współmiłowania z Nim Jego Syna. Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody jako niewinny, który czyni siebie grzechem za nas, otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym, a Duch Święty stępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji. Jan Chrzciciel nie chciał ochrzcić Chrystusa, czuł się niegodny. Człowiek nawet najbardziej święty nie może pełnić tak wielkich dzieł, a jednak okazuje się, że Bóg sam wybiera swoje narzędzia. Nasza misja w Kościele, zadania, które Bóg daje nam do spełniania, nie są nam dane dlatego, że jesteśmy świetni. Powołanie polega na byciu wybranym. Bóg sam wybiera. On sam wie, dlaczego właśnie takiego kogoś wybrał. Bóg jest naszym światłem, a nie odwrotnie. W wydarzeniu znad Jordanu uczestniczyła cała Trójca. Otworzyło się niebo, słychać było głos Boga. Jednak to nie wystarczyło. Konieczny okazał się człowiek. Bóg potrzebował rąk Jana. Wydarzenie to rzuca jasne światło na godność osoby ludzkiej. Jawi się tutaj jej niezwykła wartość. Dokładnie formułuje to Sobór Watykański II, określając człowieka jako jedyne stworzenie, które Bóg chciał ze względu na nie samo. Stwórca nadał więc ludziom wartość związaną wprost z bytem, które nie wynika z pozycji społecznej, wkładu pracy czy kondycji moralnej, ale z samego istnienia. W dziele zbawienia Bóg potrzebuje człowieka. Patrząc na ręce Jana oblewające głowę Jezusa, trzeba dostrzec pewne zadanie. Wszyscy ludzie mają obowiązek odkrywania godności własnej i godności innych ludzi. Ona powinna stać się pryzmatem, przez który postrzega się świat. Trzeba starać się sprostać zadaniom, jakie z niej wynikają. Rozważanie pierwszej z tajemnic światła ma każdego chrześcijanina skłonić do refleksji nad własnym chrztem. Oczywiście, nie można zapomnieć o nieutożsamieniu tych wydarzeń. chrzest Janowy różni się istotnie od chrztu sakramentalnego. Wyraźnie podają to Dzieje Apostolskie, opisując działalność świętego Pawła w Efezie. Trudno też porównywać wydarzenie znad Jordanu z innymi obmyciami, jakich dokonywał Jan. Wydaje się, że chrzest Jezusa był wydarzeniem jedynym i wyjątkowym. Jednak uprawnione jest dostrzeganie podobieństw do sakramentu i wyciąganie z nich wniosków. Większość ludzi nie pamięta własnego chrztu i być może dlatego nie uświadamia sobie jego znaczenia. Warto więc, choćby właśnie podczas modlitwy różańcowej, uzmysłowić sobie, jak wielką łaską jest obecne na duszy wierzącego niezatarte znamię tego sakramentu. Poza obmyciem z grzechu otrzymuje on nową godność Bożego dziecka. Nowa godność pociąga za sobą misję. Chrześcijanin realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego, ma przyczyniać się do rozszerzania Królestwa Światłości. Kiedy więc Syn przyszedł na świat, ażeby objawić Ojca, tak jak tylko On sam Go zna, wtedy równocześnie też musiał objawić siebie. Czynił to mając również świadectwo Ojca, zwłaszcza w warunkach decydujących, jak na przykład w czasie chrztu w Jordanie, gdy zgromadzeni usłyszeli tajemniczy głos: „Ten jest mój Syn umiłowany, który ma mu podobanie”. W życiu Jezusa, Mesjasza, momentem, w którym obecnia się działanie Ducha Świętego, ujawnia się szczególna wyrazistość. Jest to moment, kiedy Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie. Jezus przybył nad Jordan z Nazaretu, gdzie spędził lata życia ukrytego. Jego przyjście zostało zapowiedziane przez Jana, który nad brzegami Jordanu wzywał do chrztu na odpuszczenie grzechów. Łukasz mówi nam, że podczas chrztu Jezusa otworzyło się niebo. W tekście janowym epizod chrztu Jezusa jest opisany słowami samego Chrzciciela. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzcić będzie Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. W symbolice chrztu gołębica wiąże się z wodą i zdaniem niektórych ojców Kościoła przypomina o tym, co wydarzyło się na zakończenie potopu, który też jest interpretowany jako symbol chrześcijańskiego chrztu. Gołębica symbolizuje odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i odnowę przymierza. A więc to, co dokonuje się w pełni w epoce mesjańskiej za sprawą Chrystusa Odkupiciela i Ducha Świętego. Bracia i siostry, na pierwszy rzut oka pierwsza tajemnica światła wydaje się nam mało maryjna, mało różańcowa. Przecież tam, nad Jordanem, nie było Matki Chrystusa. Czyżby? Przypomnijmy sobie prawdę o duchowej więzi Jezusa i Maryi, o zjednoczeniu serc, tego Najświętszego i tego Niepokalanego. Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał, że Matka Najświętsza była tam, nad Jordanem, i że jej obecność pozostaje ukryta w tle. Ale przecież nie ten, kto jawi się na pierwszym planie, nie ten, kto stoi w pierwszym szeregu, jest najbliższy Bogu i ma do wypełnienia najważniejszą misję. Myśli Boże nie są myślami naszymi. Najświętsza Maryja Panna, zdawałoby się nieobecna przy Chrystusie, jest bliżej Niego niż stojący o krok Jan Chrzciciel czy przyszli uczniowie Zbawiciela. Liczy się bowiem zjednoczenie serc. Owa duchowa komunia która przekracza czas i przestrzeń, sprawiając, że Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi nie sposób rozdzielić. Kto myśli inaczej o tej tajemnicy, ten nigdy nie stanie się uczestnikiem owego zjednoczenia serc. Wobec każdej tajemnicy swego serca Maryja zachęca nas do zadawania z pokorą pytań, które otwierają na światło, by na koniec okazać zawsze posłuszeństwo wiary. Gdy pytamy o sens tego wydarzenia, otwierającego działalność publiczną Jezusa, Maryja, ta niewiasta ukryta w tle, uczy nas o miłowaniu Syna Bożego i słuchaniu wszystkich Jego poleceń. Przecież wezwanie Jego słuchajcie, które dociera do nas z nieba, znajduje się w samym centrum tajemnicy chrztu w Jordanie. Wraz z Maryją mamy uczyć się wsłuchiwać w ten głos, który dociera do każdego z nas. Otwórzmy nasze serca na tajemnicę objawienia w Jordanie. Prośmy o taką postawę, dzięki której będziemy gotowi wypełnić każde polecenie, jakie Jezus kieruje do nas podczas swej publicznej działalności. Może dzięki temu nauczymy się postępować jak Maryja, zgodnie z logiką Chrystusa. Tajemnice Chrystusa są zawsze w jakimś sensie tajemnicami Maryi. Nawet wówczas, gdy Matka Zbawiciela nie jest z Nim bezpośrednio związana, jak to jest w rozważanej obecnie tajemnicy. Bowiem Maryja zawsze żyje Nim i dla Niego, a jej bliskość mierzy się nie odległością, ale miarą miłości. Jeżeli chcemy zgłębić tę przedziwną tajemnicę rozpoczęcia działalności publicznej Jezusa, musimy szukać wciąż na nowo u Maryi, w jej ramionach i w jej sercu błogosławionego owocu jej żywota. Spójrzmy na chrzest w Jordanie jako na tajemnicę niepokalanego serca Maryi. Co wówczas ujrzymy? Miłość, oddanie, zapomnienie o sobie, posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu, wzór dla naszych serc. Prośmy Matkę Bożą, by nauczyła nas żyć miłością, oddaniem, zapomnieniem o sobie i posłuszeństwem względem Boga. Prośmy ją o łaskę jak najpełniejszego upodobnienia naszych serc do jej niepokalanego serca, tak bliskiego Jezusowi. Przychodzimy na świat obciążeni grzechem pierworodnym, z wyjątkiem Dziewicy Maryi, która została od niego zachowana. I jesteśmy potomstwem zasługującym na gniew i potępienie. Bóg, nasz Pan, mógł pozostawić ludzi w tym opłakanym stanie i wtrącić ich do piekła jak zbuntowanych aniołów. Nie postąpiłby niesprawiedliwie, bo nawet ludzkie prawo karze przestępcę, nie czekając aż popełni znowu zbrodnię. Ale Bóg okazał nam litość. I kiedy ukarał Adama i Ewę, wypędzając z raju, obiecał im wyzwoliciela, odkupiciela. Pośród tak wielu cierpień stanowią dla nas ciągle wielką pociechę słowa apostoła: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Ten jest mój Syn umiłowany. Takie świadectwo daje Ojciec o swoim Synu, na którego zsyła Ducha Świętego. Maryjo, niech moje życie ukryte w Twoim Synu będzie życiem dziecka Bożego. Trójco Przenajświętsza, przez chrzest święty otrzymałem Ducha Świętego, który zamieszkał w swojej świątyni, czyniąc mnie umiłowanym dzieckiem Boga. Uwielbiam Cię, Trójco Święta, w tajemnicy mojego chrztu.
Orędzie fatimskie, które Maria przekazywała światu za pośrednictwem Trojga ubogich dzieci, składa się z wezwania do nawrócenia, do modlitwy, szczególnie różańcowej, oraz do zadośćuczynienia za grzechy własne i wszystkich ludzi. Orędzie to wyrasta wprost z Ewangelii, ze słów Chrystusa wypowiedzianych zaraz na początku działalności publicznej. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ma ono na celu przemianę wewnętrzną człowieka, pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu świętości. Orędzie to zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia, naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem, posuniętą aż do negacji Jego istnienia.
Thank you. pokazałaś ratunek ukryty w paciorkach.